I wracamy do studia Radia Wnet. Teraz łączenie ze Strasburgiem, bo tam obraduje, dobrze pamiętam, Europarlament. Profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog i poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dzisiaj o 12 w Pałacu Prezydenckim prezydent i premier wygłoszą oświadczenie w sprawie paktu migracyjnego. Co powinni powiedzieć, co się właściwie wczoraj wydarzyło i w Europarlamencie, i w Radzie Ambasadorów, w którym kierunku idzie polityka migracyjna Unii Europejskiej?
No, ważniejsze jest to, co się wydarzyło w Radzie Ambasadorów. No, doszło do porozumienia między Włochami a Niemcami, jeżeli chodzi o tam sformułowania w tym pakcie, no, zwłaszcza w tych nadzwyczajnych środkach, które w sytuacji zagrożenia będzie można podejmować. Dwa kraje były przeciwko, trzy się wstrzymywały, więc no, zbudowano tę większość przez pewien czas z powodu tej różnicy między Niemcami a Włochami. Wydawało się, że może się kwestia zawiesi. Natomiast jeżeli chodzi o parlament, no to parlament czeka już na swoją kolej, rozpoczęcie negocjacji trójstronnych i będzie jeszcze starał się, no, bardziej humanitarne, tak bym powiedział, rozwiązania proponować. Na pewno tak wygląda z układu sił. Wczoraj widzieliśmy też, no, takie różnice w detalach między Europejską Partią Ludową, która jednak bardziej naciska na uszczelnienie granic, a tymi wszystkimi pozostałymi partnerami tej koalicji rządzącej w parlamencie i w pewnym sensie w Unii, czyli tam socjalistów, zielonych i grupy Renew, bo to jest ta taka, no, koalicja rządząca, frakcji, które ze sobą uzgadniają. No i tu jest, pojawiają się teraz trochę napięcia związane oczywiście z tym, że w poszczególnych krajach sytuacja jest bardzo dramatyczna. No, jest w Szwecji, jak wiadomo, ale oczywiście w Niemczech też jest już, rośnie poparcie dla AfD, a poza tym niektóre samorządy już zgłaszają, że swój sprzeciw i wskazują, że już nie mają możliwości przyjmowania więcej uchodźców, imigrantów tak naprawdę.
Migrantów, co to oznacza z perspektywy procesu europejskiego? To jest dokument ważny dla elit brukselskich, dla biurokracji, no, który istotnie zwiększy ich kompetencje?
Wszystko zależy od tego. Tak, no, oni chcą oczywiście, żeby to przeszło. To wszystko się odbywa, nie zapominajmy, że to wszystko się odbywa już w kampanii wyborczej, prawda? To nie jest tak, że tylko u nas jest kampania, na którą oczywiście wszyscy patrzą, bo jest wiadomo, że będzie decydujące, no, w pewnym sensie nasze wybory decydują o losie Europy. Bo jak ta przeszkoda upadnie, Polska, no to już wtedy rzeczywiście można będzie wszystko robić. No ale już są, za chwilę będą wybory europejskie i oni się oczywiście trochę boją, że ci tak zwana centroprawica, prawda, że przegrają tutaj gwałtownie. No ale tak jak wszystko w polityce jest do zmiany. No, gdyby doszło do rzeczywiście takiego przesunięcia pola ciężkości, no, gdyby na przykład się okazało, że w wielu krajach ten problem migracji jest tak duży. Ale oni sądzą, że oczywiście, że teraz takie mamienie opinii publicznej, że ten pakt rozwiąże problem, to znaczy, że po pierwsze, no właśnie, będzie mniej napływało, bo będzie kontrola granic nieco większa, a po drugie, że zdejmie się nacisk, jakby odciąży się takie społeczeństwo jak włoskie czy niemieckie, że pozwoli im jakby wyjść zwycięsko z tych kolejnych wyborów i przez następne 5 lat znowu rządzić Unią, a pośrednio oczywiście też całą Europą, tak jak do tej pory.
A na ile jest tak, że ta lewa strona koalicji rządzącej w Unii Europejskiej no cały czas uznaje, że migracja jest pożądanym i dla Europy takim słusznym kierunkiem, który daje więcej plusów niż minusów. Czy perspektywa się zmieniła, że jednak migracja jest bardziej zagrożeniem niż szansą?
No to jest mniej więcej tak, można analogicznie powiedzieć, tak ważny element tej ideologii czy doktryny państwowej, jak powiedzmy w Związku Radzieckim dyktatura proletariatu, prawda? Że to, albo w NRD, że to było państwo robotników i chłopów. Zmiana tej doktryny, no trzeba by było przeprowadzić, panie redaktorze, pierestrojkę Unii Europejskiej. Jak wszyscy wiemy, pierestrojki są niebezpieczne dla takich tworów opartych na ideologii, no bo jak się zmienia ideologia, no to wszystko zacznie się walić. Ale bez tej zmiany, bez tej pierestrojki, no to w zasadzie jest jakby proces historyczny jest tutaj nieubłagany. No, jest bomba demograficzna w Afryce, w Azji. Są miliony ludzi, którzy gotowi są podjąć ryzyko i zapłacić też duże pieniądze. To jest ciekawe, że mają duże pieniądze, żeby się dostać do Europy i będą usiłowali więc się dostać. A te nieśmiałe wysiłki do uszczelnienia granic, tam nie wiem, no one oczywiście nie przyniosą rezultatu, bo jeszcze się stała inna ważna rzecz, mianowicie Tunezja nie zgodziła się na tyle pieniędzy od Unii, ile Unia gotowa jest zapłacić, bo to jest oczywiście inna magiczna formuła, tak jak zrobiono z Turcją Angela Merkel, no że tu będziemy udawać, że jesteśmy bardzo humanitarni, wszystkich przyjmujemy, no ale poprosimy Turcję, damy pieniądze, tam nie wiem, Tunezji i inni, żeby trzymali tych ludzi tam u siebie w obozach, żeby nasza wrażliwa opinia publiczna, nasze wrażliwe społeczeństwa no, nie roniły łez przed telewizorami i nie domagały
tylko,
się.
Tylko, jak rozumiem, stawki wzrosły i to przestało być
no
tak,
tak
tanie.
No to zresztą się trudno dziwić tym krajom, prawda, takim jak Tunezja, no będą, te stawki będą rosły. No zmiana może nastąpić tylko tyle, bo to jest oczywiście jeszcze kwestia prawa międzynarodowego. Problem polega na tym, że prawo azylowe, prawo o ochronie zupełnie nie przystaje do obecnej sytuacji globalnej. Tak? Ono miało sens wtedy, kiedy to dotyczyło, no nie wiem, poszczególnych uciekinierów zza żelaznej kurtyny, tak? Ktoś się znalazł nagle na terenie Niemiec i prosił o azyl. Najczęściej to było przyjmowane, no bo był jakąś ofiarą. Nawet nie musiał specjalnie udowadniać, że działa na rzecz, nie wiem, opozycji. No i w tamtej epoce, w tamtych czasach to miało jakiś sens. No dzisiaj, kiedy jest otwarty świat bez granic, są środki komunikacji, każdy ma smartfona, prawda, i jeszcze inne, i są organizacje, które żyją po prostu z przewożenia tych imigrantów, no to oczywiście prawo azylowe, to prawo o ochronie po prostu jest całkowicie dysfunkcjonalne. No tylko żeby je zmienić, to trzeba mieć odwagę. To rzeczywiście mogłaby zmienić tylko Unia, by powiedziała, nie, w tej sytuacji musimy dokonać zmiany, zamykamy granice, nie przyjmujemy, nawet jeżeli to są, łączy się to z, no właśnie, z jakimiś scenami rozdzierającymi serce, prawda, no bo, no ale to najczęściej to tak zresztą widzimy, no jak popatrzymy też na te, kto ucieka, kim są, no to są wysłańcy pewnych rodzin, to są głównie młodzi mężczyźni, to nie jest, pomagamy, staramy się oczywiście inwestować i pomagać, dokonać pomocy w tych krajach, gdzie to jest potrzebne, na miejscu. No ale odrzucenie, taka zmiana filozofii w ogóle myślenia o tym problemie jest poza zasięgiem obecnych elit europejskich.
Panie profesorze, to jeszcze zadam pytanie o rolę Polski, bo jest tak, że wiele osób i wiele było dyskusji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, jak z Unią Europejską grać, chyba w stosunku do Krajowego Planu Odbudowy, do Europejskiego Funduszu Odbudowy, a także dla pakietów Fit for 55 do Polsce. Ta gra się nie udała, czy się udała? Ta gra w rozmawianie z Unią.
No gra jest bardzo trudna, no z Unią musimy rozmawiać, bo jesteśmy częścią Unii, prawda?
Te regulacje... Ale można było wetować zadłużanie się, można było wetować na wcześnym etapie kierunki Fit for 55.
Czasami można wetować i czasami można się nie zgadzać. Na przykład teraz obecnie to jakby nie zauważono przez polską opinię publiczną, wybierano nowego komisarza Unii, który następcę Fransa Timmermansa. Holendry. Oraz rozszerzano kompetencje pana Szewczowicza o Zielony Ład. Jest, była jedna grupa polityczna, która się na to nie zgodziła, to był EKR, prawda? I to było, co więcej, myśmy zablokowali przez no, jakiś czas ten proces. No, przynajmniej braliśmy udział w rozgrywce. Więc to są takie sytuacje, w których możemy się nie zgadzać. Oczywiście zawsze jest też tak, że cała gra polega na tym, że wtedy te partie, powiedzmy Europejska Partia Ludowa przychodzi do nas i mówi, no ale jak się nie zgodzicie, to będzie jeszcze gorzej, prawda? To jest zawsze tak zwany wybór mniejszego zła. I to jest...
A wy się dajecie nabierać, zamiast to przeciąć, tak? Nie, mówi Konfederacja na przykład.
Nie, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, gdybyśmy bardziej informowali. Otóż są takie sytuacje, nie dajemy się nabierać. Są takie sytuacje, w której możemy powiedzieć nie. Oni tak zostali wybrani. Myśmy powiedzieli nie. I są takie sytuacje, w której to nasze powiedzenie nie ma tylko czysto symboliczny charakter. Dlatego, że obowiązuje zasada większości, no tak jak w każdym parlamencie, jak w Polsce. Jak w Polsce ludzie, to Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości, może będzie największą, ale nie będzie miało większości, no to będzie polityka zupełnie inna. Więc nie czarujmy, jest oczywiście, są te sytuacje, kiedy jeszcze obowiązuje zasada jednomyślności i wtedy możemy powiedzieć nie. Rzeczywiście nie wykorzystywaliśmy tego mechanizmu, ale w 90% mówimy nie, a mimo to te decyzje zapadają. Teraz nawet te 10% decyzji unijnych przeszkadza Niemcom, dlatego chcą Niemcom, Francji, prawda, elitom, powiedzmy, obecnym unijnym, dlatego chcą nam to prawo odebrać. I za chwilę, to jest jeszcze tak, prawda, że za chwilę nie tylko będzie pakt migracyjny, tylko za chwilę będziemy głosować na następnej sesji, albo może jeszcze następnej sesji, rezolucję Parlamentu Europejskiego wzywającą do zmiany traktatu, otwarcia konwentu i zniesienia zasady jednomyślności, po której Polska będzie mogła tylko mówić nie, bez żadnej skuteczności tego nie. I musimy sobie zdawać
sprawę... To nie leży w kompetencji Europarlamentu, to jeszcze musiałaby zatwierdzić taką zmianę Rada Europejska tam.
Ale Rada Europejska zgodziła się przed chwilą na pakt migracyjny. I Rada Europejska, partie, państwa są, powiem to, prawda, ulegają po pierwsze naciskowi albo obietnicą jakiejś załatwienia ich interesów. Tak jest prawie zawsze. Więc oczywiście, jeżeli my się nie przeciwstawimy, jeżeli na poziomie Rady i też w wyborach europejskich, ale też nie nastąpi, jeżeli uda się przeprowadzić ten plan, który ogłosił kanclerz Scholz w swoim wykładzie na Uniwersytecie Karola w Pradze, to wówczas nie będziemy w zasadzie mogli prawie nic zrobić w Unii, bo jeszcze rzeczywiście mamy to prawo weta w sprawach podatkowych, oni chcą to znieść, w sprawach polityki zagranicznej chcą to znieść, w sprawach socjalnych chcą to znieść i tak dalej. I w związku z tym dlatego mówimy, że stawką tych wyborów, ta stawka jest największa od 1989 roku, bo w gruncie rzeczy jest to stawka suwerenności.
To jeszcze, panie profesorze, to mogliśmy powiedzieć kropkę, ale parę pytań jeszcze chciałbym zadać, bo są ważne, ale bardziej szczegółowe. Na ile jest tak, że referendum w Polsce może ten proces powstrzymać, że nagle głos polskiego społeczeństwa może być istotny w podejmowaniu decyzji migracyjnych w Unii Europejskiej?
To jest akt symboliczny. My możemy, zawsze możemy oczywiście się nie zgodzić na jakąś regulację europejską. Zawsze możemy to zrobić. Tak jak na przykład ostatnio embargo na pszenicę, prawda? Możemy powiedzieć, Unia nie przedłużyła, a myśmy powiedzieli, nie zastosujemy się do tego. No to jest element naszej walki politycznej. To jest wzmocnienie pozycji polskiego rządu. No, jeżeli ten rząd pozostanie, jeżeli społeczeństwo powie nie, no to trudno będzie, bo oczywiście innym dogmatem Unii, no, którego nie może tak zważyć, jest demokracja. No, przecież zawsze też grano przeciwko rządowi polskiemu, mówiąc, że to na przykład jest rząd pisowski, trybunał pisowski, to jest Polska pisowska, to nie jest w ogóle Polska, prawda? My nie reprezentujemy Polaków. Otóż oczywiście, jeżeli będzie referendum, będzie jasna decyzja Polaków, no to trudno będzie. Oczywiście będą mówili, to było pisowskie referendum, prawda, unieważniam to referendum, mówi Tusk już, prawda, no nie idźcie, zróbcie co chcecie, teraz mówi, bo już się wycofuje. Ale to jest oczywiście podważanie jakby tutaj, że no nie wiem, właśnie nasz rząd reprezentuje Polaków. To będzie trudniejsze, jeżeli w tym referendum Polacy powiedzą stanowczo nie. To będzie też znak nadziei dla Szwedów, dla Niemców, też dla Niemców, bo wielu Niemców też patrzy z nadzieją na Polskę. To nie jest też tak, że prawda, cała prawica europejska, a prawica europejska to dzisiaj to nie są żadni ludzie o skrajnych poglądach, to są ludzie broniący po pierwsze no, siebie, prawda, siebie i swoich rodzin i swojego sposobu życia, ale po drugie no, broniący zdrowego rozsądku. Otóż cała europejska prawica, ludzie, nie w sensie też tylko partii politycznych, ale ludzi o bardziej umiarkowanych poglądach patrzy z nadzieją na Polskę. Jeżeli oczywiście takie referendum by było, w tej chwili już się mówi o referendum we Francji, po tym jak my zaczęliśmy mówić o referendum, będzie referendum we Francji, no to jest krok do zmiany może sytuacji w Europie. Tak jak panie redaktorze, kiedyś udało się powstrzymać tak zwaną konstytucję europejską dzięki referendum we Francji i w Holandii. No ale oczywiście powstrzymać tylko na chwilę, no bo potem oczywiście tylnymi drzwiami wprowadzono te same regulacje już nie pod nazwą konstytucji, prawda, tylko nowego traktatu. Więc o tyle jest to ważne, no ale oczywiście nie jest to zobowiązujące dla decyzji podejmowanych przez Komisję Europejską, Radę Europejską i tak dalej. I jeżeli my mówimy o wecie naszym, no to weto znowu ma bardzo duże znaczenie w tym sensie, że są państwa, które przeciwstają się tej polityce, ale nie zatrzymają niestety tego procesu. Można go zatrzymać jedynie przez no, zmianę polityczną w całej Europie, ale to nasze zwycięstwo ewentualnie wyborcze plus ewentualnie to zupełnie jasne stwierdzenie Polaków w referendum może być elementem tej zmiany politycznej, bardzo ważnym elementem.
O tym mówił profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość, Europejska Frakcja i Partia Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.